Ludzie Biblii. Heli, kapłan z Shiloh. Heli był ostatnim kapłanem sanktuarium w Shiloh. Jego postać pojawia się w opowiadaniu o powołaniu Samuela na początku księgi jego imienia, to jest Księgi Samuela. O kapłanie Helim mamy niewiele wiadomości. Znamy tylko jego smutny koniec życia i koniec sanktuarium, w którym służył Bogu i ludowi izraelskiemu. Żył pod koniec okresu sędziów. Trudno jest ustalić, gdzie w okresie sędziów znajdowało się główne miejsce kultu Izraelitów. Za czasów Jozuego pierwszym sanktuarium, w którym była Arka Przymierza, było Gilgal, miejscowość nad Jordanem w pobliżu Jerycha, gdzie Jozue dokonał pierwszego podziału zdobytego terytorium Kanaanu. Potem Jozue urządzał spotkania w Shiloh, gdzie dokonał drugiego podziału terytorium Kanaanu pomiędzy plemiona izraelskie. Ponieważ czytamy, że podczas tego zgromadzenia ludu wzniesiono namiot spotkania, możemy się domyślać, że w namiocie znajdowała się także Arka Przymierza. Zgromadzenie ludu Bożego kończące dzieje Jozuego odbyło się natomiast w Sychem, gdzie dokonano odnowienia przymierza. W opowiadaniu o tym ważnym wydarzeniu nie ma wzmianki ani o namiocie spotkania, ani o Arce Przymierza. W okresie sędziów po Jozuem Arka przez pewien czas znajdowała się w Betel, bo w Księdze Sędziów czytamy: wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Panem i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana. Następnie pytali się Izraelici Pana, była tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga, którą w tym czasie obsługiwali Pinchas, syn Eleazara, syna Arona. Skoro żył jeszcze Pinchas, wnuk Arona, musiało to być na początku okresu sędziów. Shiloh, w którym działał kapłan Heli, leżało zaledwie 13 km na północ od Betel, ale Betel znajdowało się na terytorium szczepu Beniamina, a Shiloh na terenie pokolenia Efraima. Być może zatem, że główne sanktuarium z Arką Przymierza znajdowało się na terenie tego szczepu, który aktualnie dominował nad całym izraelskim ludem. W innym miejscu Księgi Sędziów znajdujemy wzmiankę, że Dom Boży znajdował się w Shiloh. Tam, w jeszcze innym miejscu Księgi, czytamy: w Shiloh co roku było święto pańskie. Leżało ono, mówi dalej księga, na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem, a na południe od Lebony. Pierwsza z tych wzmianek sugeruje, że z czasem sanktuarium w Shiloh przestało funkcjonować, ponieważ mówi ona o trwaniu pewnej sytuacji, dopóki Dom Boży znajdował się w Shiloh. Wzmianka ta zapowiada późniejsze wydarzenia, o których czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Samuela. Heli był więc ostatnim kapłanem w Shiloh. Za jego czasów Filistyni zwyciężyli Izraelitów, zabrali nawet Arkę Przymierza, zabili dwóch kapłanów, synów Helego, którzy się nią opiekowali. Potem Filistyni zniszczyli prawdopodobnie także całą miejscowość Shiloh, która, jak wskazują wykopaliska archeologiczne, przez pewien czas nie była zamieszkała. Koniec sanktuarium, koniec kapłańskiej rodziny Helego, a nawet klęska Izraelitów pobitych przez Filistynów są przypisane grzechom synów Helego, młodym kapłanom, którzy zastępowali ojca przy składaniu ofiar. W księdze nazwano ich synami Beliala, czyli synami złego ducha. Oskarża się ich, że nie zważali na Pana ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Pierwsza część tego oskarżenia jest straszna, bo oznacza, że ci kapłani właściwie usiłowali zajmować miejsce samego Boga. Drugą część tego oskarżenia, że nie zważali na prawa kapłańskie wobec ludu, Księga ilustruje przykładem. Czytamy: jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się jeszcze mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku, wkładał je do kotła, albo do garnka, albo do rondla, czy do misy i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Szilo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę: daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdy mówił do niego ów człowiek: niech najpierw całkowicie spalę tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja zapragnie, odpowiadał mu: nie, daj zaraz, a jeśli nie, zabiorę przemocą. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. Jest tu dla wyjaśnienia taka sytuacja, że składano najpierw ofiarę, spalając tłuszcz na ołtarzu. I dopiero po tej ofierze z pozostawionego mięsa przygotowywano ucztę ofiarną dla uczestników. No więc ten kapłan nie pozwolił nawet, żeby się ofiara została złożona. Obrazek ten dowodzi, że młodzi kapłani nie liczyli się z jakimikolwiek przepisami kultowymi czy tradycjami. Ponieważ mieli prawo uczestniczyć w uczcie ofiarnej, lekceważąco traktowali rytualny sposób przyrządzania mięsa na taką ucztę, a także ludzi, którzy składali ofiarę i mieli uczestniczyć w tej uczcie. Ale wybierali sobie takie części ofiarnego mięsa, jak im się podobały, i przyrządzali je tak, jak chcieli, jakby ofiara składana Bogu przez ludzi pobożnych dla nich tylko była przeznaczona. Drugim grzechem młodych kapłanów, synów Helego, było takie nadużycie ich funkcji, że współżyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Ojciec upominał swoich synów kapłanów: czemu dopuszczacie się tych czynów? Wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud pański. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnień swego ojca. Heli był wobec swych synów bezsilny. Wcześniejszą uwagę księgi, że grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana, można rozumieć w tym sensie, że ich lekceważenie kultu doprowadziło do zaniku albo umniejszenia samego kultu u ludzi i umniejszania znaczenia sanktuarium. Jakiś przybysz, w którym widzimy posłańca Bożego, upominał Helego w imieniu Boga: czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego szanujesz bardziej swoich synów, aniżeli mnie? I sztuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela, ludu mojego. Przestrzegał go ów człowiek także, że choć Bóg wybrał lud jego praojca, by służył Bogu, to jednak Bóg musi stawiać pewne wymagania. Tych, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Zapowiada śmierć synów Helego i upadek jego całej rodziny. Ustanowię sobie kapłana wiernego, mówił do Helego wysłannik w imieniu Boga samego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze. Te słowa zdają się zapowiadać Samuela, są jednak prawdopodobnie zapowiedzią mesjańską i w rzeczywistości odnoszą się do Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego kapłana. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o objawieniu, jakie Samuel otrzymał. Przypomnijmy jego treść odnoszącą się do Helego i jego rodziny. Bóg mówił do Samuela: dokonam wobec Helego wszystkiego, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukarzę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział, że synowie jego ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Wina domu Helego nie będzie nigdy odpuszczona ani przez ofiarę krwawą, ani przez pokarmową. Na życzenie Helego Samuel opowiedział mu wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał. A Heli odrzekł: on jest Panem, niech czyni, co uznaje za dobre. Stary kapłan czuł się bezsilny wobec swoich synów. Na pewno wcześniej wstawiał się za nich w swoich modlitwach do Boga, upominał ich, jak widzieliśmy, ale to nie przynosiło skutku. Kapłan wie, że Bóg musi wykonać swój sąd wobec złych kapłanów i choć są oni jego synami, w swej bezsilności akceptuje Boży wyrok. On jest Panem, niech czyni, co uznaje za dobre. O śmierci synów Helego mówi księga bardzo krótko. Gdy Izraelici zostali pobici przez Filistynów, przypomnieli sobie o Bogu, postanowili na pole sprowadzić Arkę Przymierza, którą zapewne przynieśli tam Hofni i Pinchas, synowie Helego. Izraelici powitali ją głośnym okrzykiem, który wyrażał ich ufność pokładaną w Bogu. Liczyli na to, że jak niegdyś w Egipcie i podczas wędrówek przez pustynię Bóg sam walczył w ich obronie, tak będzie i teraz. Stało się jednak inaczej. Ich głośne powitanie zgotowane Arce Bożej pobudziło Filistynów do natychmiastowego ataku, który Izraelitom przyniósł straszliwą klęskę. Zginęło bowiem 30 tysięcy piechoty izraelskiej. Bóg nie chciał za nich walczyć. Wydaje się, że przyczyną klęski była również niewierność kapłanów, synów Helego. W sanktuarium zachowywali się, nie zważając na Pana. Obecność Arki i cały kult Boga, który sprawowali, wykorzystywali tylko dla swoich prywatnych potrzeb. Jeśli nawet na pole bitwy przynieśli Arkę z nadzieją, że Bóg będzie walczył, Bóg nie mógł spełnić ich nadziei, bo oni najprawdopodobniej nawet z tego zwycięstwa Boga czerpaliby tylko korzyści dla siebie, a nie dbaliby ani o własną wierność Bogu, ani o wierność ludu. Nawet lekceważona przez nich Arka Przymierza z ich powodu została utracona. Nie pozostała jednak długo w rękach Filistynów, bo Bóg sam się wybronił i doprowadził do tego, że została zwrócona Izraelitom. Kapłan Heli, biedny stary człowiek, zmarł porażony wiadomością o klęsce, o śmierci synów i o utracie Arki. Zmarła także żona Pinchasa, jednego z dwóch nieszczęśliwych synów Helego. Bo będąc brzemienną, tak się przejęła tymi wydarzeniami, że zaczęła rodzić i przy porodzie zmarła. Zdążyła jeszcze nazwać syna imieniem Ikabod, to znaczy nie ma już chwały Bożej.